woli naszej ojczyźnie dotrwać i Polakom. Pisze on, jestem Polakiem, to znaczy znam sprawy narodowe, interesy polskie jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla spraw osobistych poświęcać nie wolno. Jestem Polakiem, to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak w wielowiekowych wiekach ubiegłych i w przyszłości. To znaczy, że czuję łączność z całą Polską, z przeszłą, bez względu na to, i z przyszłą, czy zmarnuje ona pracę poprzednich pokoleń, czy wywalczy sobie własne państwo, czy zdobędzie stanowisko w pierwszym rzędzie narodów. No, wielkie to i piękne słowa. W pierwszym tutaj rozdziale wymieniam troszkę te różne formy, które niestety jak gdyby przeszkadzają nam w tym właśnie, żeby się no jakby wybić na tą pełną niepodległość, jak mówili nasi przodkowie. Dosyć popularnie powiada się, odzyskała Polska wolność, jesteśmy wyzwoleni, nic nam nie zagraża rzekomo. Ja próbuję tutaj zwrócić uwagę, jak wiele form współczesnego zniewolenia nadal nas niezwykle krępuje. Jak to zniewolenie w nowoczesnych formach, odmiennych niż dawniej, jednak jest niezwykle dokuczliwe. Nie mamy wprawdzie w Polsce obcych wojsk okupacyjnych, ale jednak ingerencja zagraniczna w życie narodu dokonuje się na co najmniej kilku płaszczyznach, żeby tylko wymienić gospodarkę, politykę, kulturę i niektóre jeszcze inne formy. Wydaje się, że nadal mamy jakąś formę rządów obcych w naszym kraju, rządów obcego kapitału czy obcego biznesu. Na pewno mamy do czynienia, mieliśmy do niedawna i teraz próbuję właśnie się to jakoś przezwyciężać, te różne formy zniewolenia, no formę zniewolenia poprzez brak sprawiedliwego, skutecznego prawa. Przez to, że bezprawie przez szereg lat dominowało i to dominowało w nowych formach. Jeżeli dawniej bezprawie to był jakiś margines, margines wśród przestępców, margines wśród ludzi ubogich, wśród ludzi wykolejonych, to w ostatnich latach została obnażona nowa rzeczywistość, w której bezprawie sięga szczytu władzy, szczytu wpływów, szczytu majątku posiadanego. Wielkie z tym rodzi się zniewolenie tych, którzy zostali bez prawa, bez ochrony prawa skutecznego. Wywłaszczenie i ograbienie narodu z majątku jest na pewno dalszą formą zniewolenia, ponieważ korzystanie z pełni praw wymaga też określonej własności, określonej możliwości dysponowania niezbędnymi do życia środkami. Manipulacja naszym pieniądzem, manipulacja naszymi długami, manipulacja naszymi zagranicznymi różnymi zobowiązaniami to forma wielka zniewolenia, jeżeli wziąć pod uwagę kwoty, o jakich się mówi. Kwoty, które my powinniśmy zyskiwać od państw, które były naszymi okupantami, od państw, które niszczyły naszą gospodarkę. No i szokujące są dla nas, ale niestety groźne, realne roszczenia w stosunku do naszego ubogiego państwa, roszczenia na rzecz innych ludów czy narodowości. A takie roszczenia przekładają się na wielkie obciążenia finansowe, podatkowe całego społeczeństwa. Nowoczesną formą ale nie nową. Jest wielkie bezrobocie. Bezrobocie, które dotyczy prawie całego społeczeństwa, bo wprawdzie mówimy o tym, że poziom średniego bezrobocia w Polsce wynosi tam 17, 16, 18%, to jest faktem, że w młodym pokoleniu ludzi do lat 25 bezrobocie sięga już 40 i 40 paru procent średnio w kraju, a w niektórych dzielnicach jeszcze więcej. Ale taka stopa bezrobocia tych, którzy nie mają pracy, przekłada się na swoisty terror pracy tych, którzy mają pracę, ale którzy stale żyją pod strachem utraty pracy, którzy są zagrożeni utratą pracy i którzy w wyniku tego zagrożenia poddają się terrorowi wyzysku ze strony pracodawców. Psychoza takiego zniewolenia w pracy rośnie tym skuteczniej, im większe jest bezrobocie, a poziom bezrobocia w kraju jest bardzo duży. Za tym idzie zniewolenie wynikające z ubóstwa, a wreszcie nawet z bezdomności. Z bezdomności ludzi, którzy utracili z różnych powodów mieszkanie i którzy nie mogą liczyć na skuteczną pomoc społeczną, socjalną społeczeństwa czy państwa, chociaż taka pomoc jest już niby na sztandarze wielkiej rewolucji francuskiej wypisana i wydawałoby się, że państwa bogate, średnio bogate, czy nawet częściowo zubożone jak Polska, w dalszym ciągu powinny mieć środki, żeby zabezpieczyć minimum socjalne, minimum egzystencji ludziom. Dyskryminacja ludzi wierzących. Pozbawianie nas prawa do obrony swoich wartości religijnych, do obrony skutecznej swoich wartości narodowych, do zachowania szacunku do tego wszystkiego, co dla nas jest ważne. Żyjemy zatem jak obywatele drugiej czy trzeciej kategorii w tej rzeczywistości zniewolenia. No i moglibyśmy tak dalej mówić o aspektach bardzo zniewalających w wielu polskich szkołach, o deprawacji kultury, o degradacji nauki, wreszcie o różnych dehumanizujących warunkach ogólnego życia społecznego. Proszę choćby wziąć pod uwagę, jak wyglądają dzisiaj nasze dworce, poczekalnie na dworcach kolejowych, gdzie człowiek zmęczony może znaleźć spokojne miejsce do odpoczynku, gdzie może spokojnie, bez narażenia się na ośmieszanie czy okradanie, skorzystać z jakiejś rekreacji w parku czy w innych miejscach publicznych. Występuje to zagrożenie, które nas krępuje, jeżeli nie ogranicza w szerokim zakresie. Narodu duch otruty to jest wynik tych bardzo niekorzystnych, zniewalających sytuacji, które deformują psychikę człowieka, które powodują, że jego sposób myślenia jest zatruwany przez obcą duchowo, obcą także strukturalno-logicznie prasę, przez media, które ze względu na zupełnie inny system wartości, obcy nam system wartości, ze względu na zafałszowany system pojęć, którym się stosuje w tej nowomowie, obecnej liberalnej nowomowie, oraz przez zafałszowany system uczuć, które są prezentowane, jakoś wywoływane przez telewizję przede wszystkim, ale i niektóre inne elementy w kulturze publicznej, to zdeformowane oddziaływanie mediów, zdeformowane w sensie strukturalnym, logicznym i uczuciowym, powoduje ogromne zniewolenie intelektualno-psychiczne szerokich rzesz społeczeństwa. Dawniej mówiliśmy, prasa truje w okresie komuny, prasa kłamie. Dzisiaj trzeba by powiedzieć, prasa truje. Jednak trucie to jest znacznie doskonalsza forma zniszczenia psychiki człowieka w stosunku do zakłamania, które jeszcze myślący człowiek i konfrontujący z różnymi faktami był w stanie z tego zakłamania się częściowo wyswobodzić. Natomiast człowiek, który traci zdolność właściwego rozumienia i odczuwania i rozumowania, jest niestety tutaj w ogromnym zniewoleniu. Można mówić o zniewoleniu, można mówić o terroryzmie takim prasowym, medialnym, ale niestety takie formy zniewolenia nam w szerokim zakresie dzisiaj towarzyszą. Jeżeli by mówić o wyzwoleniu, o prawdziwym programie, do którego naród musi dążyć, żeby żyć w wolności, to niewątpliwie trzeba przezwyciężyć wszystkie te formy zniewolenia. Następny taki rozdział w tej mojej książce dotyczy umiejętności organizowania się społecznego, ponieważ tożsamość społeczna, jego dynamika, jego w ogóle formy życia w znacznej mierze zależą od umiejętności, od sprawności i efektywności samoorganizacji tego społeczeństwa, albo również od odporności na destrukcję organizacyjną, którą próbuje się takiemu społeczeństwu zaszczepić, żeby właśnie doprowadzić do jego rozkładu, do rozkładu społecznego. Nasze społeczeństwo w okresie wojny, chętnie to przypominam młodszym ludziom, młodszym pokoleniom, wykazało w skali europejskiej zawrotną zdolność samoorganizacji, to w najtrudniejszych okupacyjnych warunkach. Formy organizacji podziemnego państwa polskiego pod okupacją rosyjską mniej, ale pod okupacją niemiecką w szczególności, formy działania podziemnych struktur prawa, egzekucji prawa, podziemnych struktur nauczania, są imponujące w skali europejskiej, zupełnie nieznane. Ale to było już 50-60 lat temu. Teraz społeczeństwo poddane jest różnym mechanizmom destrukcji i rozkładu wewnętrznego. Dlatego to wezwanie, które bardzo często słyszę tutaj właśnie w Radiu Maryja, do organizowania się, jest niezwykle ważne, dlatego żeby przebudowa, odbudowa, odrodzenie narodowe mogło zostać faktycznie zrealizowane. Robię tutaj taką uwagę, chyba bardzo uzasadnioną, że źli członkowie naszego społeczeństwa są bardzo aktywni jakoś, solidarni ze sobą i dobrze zorganizowani. Tworzą całe struktury grzechu. Struktury grzechu, które tak dobrze zdefiniował papież Jan Paweł II. Tymczasem ludzie dobrzy są często zagubieni, niezorganizowani, a nawet niekiedy bezmyślnie uczestniczą w strukturach grzechu. Do sukcesów zła w znacznej mierze przyczynia się właśnie ta niewiara, bierność, obojętność ludzi poczciwych, którzy z gnuśności i strachu udają, że nie widzą zła, i tak jakoś ułatwiają właśnie to panoszenie się tego, co złe. Książka ma tu szereg rozdziałów, nie będę ich wszystkich może tutaj nawet wymieniał. Jest dosyć duży rozdział poświęcony zaangażowaniu nasz katolików w realizację tego wielkiego programu nowej ewangelizacji. Nowej ewangelizacji kraju, którą wypada zacząć od nowej ewangelizacji w życiu naszych rodzin, w życiu środowisk zawodowych, prawda, w życiu całej ojczyzny, po to, żeby można było mówić o realnym wpływie Polski na nową ewangelizację Europy. Przypomnę, że przed aneksją, przed nie aneksją, tylko akcesją, przepraszam. No, to zresztą jedno jest bardzo bliskie drugiemu. Do Unii Europejskiej wiele się w Polsce mówiło, w niektórych środowiskach kościelnych, o możliwości rozszerzenia misji ewangelizacyjnej przez Kościół katolicki, jeżeli Polska wejdzie, zostanie włączona w struktury Unii Europejskiej. No, teraz tak nadstawiam ucha, ale wszystko, co daje się zauważyć, to rozszerzona ingerencja jak gdyby czynników krajowych i międzynarodowych w kierunku destrukcji struktur kościelnych, w kierunku bardziej skutecznego skuteczniejszej laicyzacji naszego społeczeństwa i jakoś nie widać, nie słychać o tych nowych formach, które moglibyśmy jako Kościół, jako społeczeństwo katolickie podjąć, żeby rzeczywiście skutecznie oddziaływać na Europę Zachodnią w zakresie wartości chrześcijańskich. Niewątpliwie kolejność jest taka: najpierw podejmijmy dzieło nowej ewangelizacji we własnych rodzinach, w polskich parafiach, w polskim kościele tutaj szerzej. Natomiast nie liczmy, że Unia Europejska będzie tutaj nam sprzyjała. Jest to na pewno droga daleka, trudna, ale niewątpliwie jesteśmy do tego wezwani. Niewątpliwie Ojciec Święty Jan Paweł II oczekiwał tego, że potrafimy takiego ducha odnowy chrześcijańskiej, takiego ducha autentycznie ewangelicznego w Polsce ożywić, który zarówno naszej ojczyźnie, jak i Unii Europejskiej przyniesie ożywienie. Oczywiście za łaską Bożą. Myślę z pewnym bólem, że może być jednak inaczej. Ciąży na nas wielka nieprawość. Słyszałem, że już w ciągu tych lat minionych na sumienie narodowe obciąża około 20 milionów zabitych, nienarodzonych, zamordowanych dzieci. Czy kara Boża może być długo wstrzymywana przez rękę miłosiernego Boga i Królowej Narodu Polskiego? Tego nie jesteśmy pewni. Trzeba tu na pewno wielkiego miłosierdzia, ale ten duch odnowy musi być naprawdę skuteczny. Następny rozdział tutaj dotyczy właśnie trochę głosu wolnego, wolnej prasy i przybliża jeszcze te warunki z jednej strony zatrucia medialnego, a z drugiej strony tej szczególnej misji Radia Maryja, Telewizji Trwam i tych katolickich, autentycznie katolickich i narodowych środków, które tutaj oddziaływują ku odrodzeniu chrześcijaństwa. Wydaje się na tle doświadczeń historycznych, że skuteczność takiej misji chrześcijańskiej w znacznej mierze rośnie, jeżeli działalność misyjna łączy się z działalnością społeczną na rzecz potrzebujących, krzywdzonych. I tutaj to Caritas chrześcijańskie musi bezwzględnie towarzyszyć, a niekiedy wyprzedzać misji apostolskiej. I wydaje się, że właśnie ta funkcja, no niestety w Polsce chyba zaniedbana w wielu środowiskach i w prasie katolickiej, właśnie tu w Radiu Maryja jest w pełni realizowana. To, że tu nie tylko mówimy o modlitwie, nie tylko o różaniec tutaj chodzi, ale także o realną pomoc dla ludzi biednych, dla ludzi krzywdzonych, o realne upominanie się o dobro społeczne. Jest chyba jeszcze drugi warunek, który w dłuższej perspektywie czasowej oddziaływuje, a mianowicie łączność Kościoła, Kościoła nauczającego z narodem. Z narodem. To właśnie brak tej łączności był jednym z głównych źródeł takiego buntu husyckiego jeszcze w średniowieczu, prawda, gdzie wobec germańskiego charakteru wielu struktur kościelnych w Czechach ten bunt antyniemiecki przerodził się na bunt antykościelny, prowadził do herezji. W Polska tradycja od tysiąca prawie lat jest tradycją jedności Ducha Bożego i Ducha Narodowego i wydaje się, że te dwa jak gdyby aspekty wzajemnie się skutecznie wspomagają. Otóż skuteczność apostolstwa realizowanego czy ewangelizacji realizowanej przez Radio Maryja między innymi dlatego wydaje mi się jest takie duże, że radio łączy autentyczne zaangażowanie i naukę wiary, religii i modlitwy właśnie z tym aspektem społecznym i z tym aspektem narodowym. Osobiście bardzo to sobie cenię. Cenię zarówno z jakiegoś własnego, osobistego doświadczenia, jak i z tego doświadczenia historycznego, bo wreszcie paręset, prawie 1000 lat doświadczenia to jest wyjątkowo ugruntowane i godne szacunku i naśladowania tu wydawnictwo. Mówię o polskich strategiach w jednym z rozdziałów, zastanawiając się nad tym, co jest najważniejszym, jak gdyby właśnie takim dorobkiem tysiąclecia, jakie najważniejsze doświadczenia pozytywne z tysiąclecia mogą być również uznane za pewne kanony czy pewne pryncypia w stosunku do przyszłości. Książka mówi o problemach przyszłości, ma tytuł O przyszłość Polski, problemy i wyzwania XXI wieku, a sięganie w przyszłość to jest bardzo trudna sztuka, ale oparta właśnie o to myślenie w oparciu o przeszłość i te doświadczenia tysiącletnie pozwalają nam sformułować kilka podstawowych zasad. Chyba już kiedyś tutaj, parę miesięcy temu, miałem okazję o nich mówić. Znajdują się one tutaj może jeszcze lepiej sformułowane na piśmie w jednym z rozdziałów książki. Dużą wagę przywiązuję do rozdziału, który wyraźnie zatytułowany jest Wyzwania przyszłości. Wyzwania przyszłości. Wyzwanie, słowo wyzwanie oznacza pewne zobowiązanie jak gdyby w stosunku do przyszłości. Pewną powinność wynikającą z przewidywanej potrzeby. Ta przyszłość jawi nam się jako pewien zbiór między innymi potrzeb i na te potrzeby trzeba już dzisiaj próbować odpowiedzieć, przygotować się do odpowiedzi na te potrzeby, przygotować się do podjęcia trudności i możliwości jawiących się przed nami. To wyzwanie. Wyzwanie także ma swoją motywację w teraźniejszości i w przeszłości. To wynika już z tego, co powiedziałem, zaczynając od myśli Stanisława ze Skarbimierza. Wśród tych wyzwań przyszłości jest przede wszystkim akcent na to, że stara Europa zmienia całkowicie swoje oblicze i być może nie będzie już przypominała niczego, cośmy czytali i mogli nawet oglądać do niedawna. Przewiduje się, że w ciągu 30 do 40 lat we Francji będzie więcej muzułmanów niż w ogóle Europejczyków. Podobno około 200 tysięcy rzekomych katolików przechodzi rocznie na wyznanie muzułmańskie. O subkulturach europejskich no, można by bardzo dużo mówić. Ksiądz kardynał Józef Ratzinger, obecny ojciec święty Benedykt XVI, jeszcze w swoich dawniejszych studiach Europa, jej podwaliny dzisiaj i jutro, powiada, że Europa teraz właśnie, w tym momencie jej największych sukcesów, wydaje się wewnętrznie pusta, w pewnym sensie sparaliżowana zanikiem systemu krążenia. Jest to kryzys wystawiający na ryzyko jej życie, jej istnienie. No, przy okazji tutaj, w tym studium swoim właśnie, kardynał Ratzinger zwracał uwagę na to, że nie tylko cywilizacja zbudowana na wartościach chrześcijańskich, ale także i inne cywilizacje związane z wielkimi religiami na świecie są opanowywane przez agnostycyzm, że ta powódź niewiary i mentalność technokratyczno-praktyczna zaślepia swoim rzekomym dobrobytem albo nadzieją na dobrobyt bardzo liczne rzesze ludzi. Tu eksponuje, zwraca Ojciec Święty uwagę na pewne nowe mity, które wydaje się, że dominują w tej areligijnej, coraz to bardziej globalnej jakiejś mentalności. Tu wymienia mit postępu, wydajności ekonomicznej, mit nauki, mit wolności. O tych mitach mówiłem nieco szerzej w audycji, w spotkaniu telewizyjnej, więc nie będę może do tego już tutaj wracał, ale Ojciec Święty, zastanawiając się na, przepraszam, jeszcze wówczas ksiądz kardynał Ratzinger powiada o tym wielkim zderzeniu tej obecnej cywilizacji chrześcijańskiej z mentalnością agnostyczną, hedonistyczną, agresywnym ateizmem, demoralizacją i całą cywilizacją śmierci, ale także z duchowością właśnie islamu, hinduizmu, buddyzmu i innych religii. Zastanawia się, czy uda się nam te wartości chrześcijańskie dostatecznie obronić w tym zderzeniu, tak, ażeby udało się zapobiec jakiemuś generalnemu konfliktowi pomiędzy tymi zupełnie odrębnymi nurtami. Jest takie stwierdzenie właśnie tutaj, że bezsprzecznie to ostatnie dwudziestolecie było dla Kościoła katolickiego niefortunne. Tu przybliża Ojciec Święty, ja też dodaję od siebie, różne negatywne takie zjawiska, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat spowodowały, że wreszcie, jak mówi właśnie ksiądz kardynał, sytuacja, przeczytam jego słowa. Czy w ogóle da się wprowadzić na nowo elementy religijne, aby połączyć chrześcijaństwo z religijną tradycją ludzkości? Powiada, że Kościół dzisiaj znalazł się, jeżeli chodzi o sytuację w świecie, w gorszej sytuacji niż pod koniec starożytności. No bo popatrzmy, kraje tradycyjnie chrześcijańskie, w każdym razie tak żeśmy je traktowali, Europy Zachodniej, które przez szereg dziesiątków lat no, szerzyły jednak misje w całym świecie, niestety mało skuteczną, bo te misje towarzyszyły wielkim ekspedycjom i kampaniom kolonialnym, teraz zupełnie nie są w stanie utrzymać kościołów na własnym terenie. W Niemczech, we Francji sprzedaje się kościoły, placówki misyjne się likwiduje albo przekazuje. No nieliczne z nich, również polscy duchowni obejmują w świecie. Są to placówki założone i przez wiele lat prowadzone przez kościoły z krajów zachodnich, które dzisiaj we własnym swoim kraju nie są w stanie utrzymać działalności duszpasterskiej w takim zakresie, jak było do tej pory. Więc te państwa, które były w jakiś sposób ostoją chrześcijaństwa, no bo Belgia na pewno, bo Austria na pewno, no bo Irlandia, ale dawniej i Francja, no i widzimy Hiszpania oczywiście, Portugalia, jak tam się chrześcijaństwo załamało. I możemy się spytać, no dobrze, a w Polsce nie załamuje się, nie załamie się, będziemy świadczyli dostatecznie, skutecznie wobec naszych dzieci, wobec naszych społeczności o chrześcijaństwie. No, jest to wielkie wyzwanie. Dodam jeszcze może, że obok takiego wyzwania w warstwie czysto religijnej istnieje także zagrożenie w pewnym sensie etniczne. Wspomniałem o Francji, która przestanie być w ogóle europejska, zapewne po jakimś czasie, ale całej Europie grozi narastający z roku na rok niewątpliwie najazd, to za wielkie słowo, ale jakaś narastająca presja społeczna, ekonomiczna, zapewne cywilizacyjna, a może wreszcie i finansowa krajów azjatyckich. Dynamizm, jakim się rozwijają dzisiaj Indie, Chiny, Malezja, niektóre inne kraje. Dynamizm biologiczny, dynamizm cywilizacyjny, dynamizm ekonomiczny przekracza niezwykle wyraźnie to wszystko, co może temu przeciwstawić Europa Zachodnia. I jeżeli Europa jako całość, a w tym również i Polska, nie ożywi swojego ducha, nie odrodzi się na wartościach chrześcijańskich, to prawdopodobnie zostanie w ciągu, może nie rzucajmy tutaj przedziałów czasowych i lat, ale niewątpliwie staje wobec nowej wielkiej wędrówki ludów z azjatyckich na nasz kontynent. No i co się kiedy uda wówczas, to jeszcze nie wiadomo, ale niewątpliwie jest tutaj sytuacja nie tylko zagrożenia religijnego, jest sytuacja zagrożenia cywilizacyjnego.
Tych problemów, panie profesorze, jest zapewne mnóstwo. Pan profesor sygnalizuje tylko niektóre. Myślę, że wiele spraw właśnie wyjdzie z pytań naszych słuchaczy. Przypomnijmy numery telefonów do naszego studia. 655-23-55, 655-23-56, numer kierunkowy do Torunia 056. To jest numer kierunkowy 056. I dla naszych słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Problemy i wyzwania XXI wieku oraz o przyszłości Polski rozmawiamy dzisiaj z panem profesorem, doktorem habilitowanym inżynierem Włodzimierzem Bojarskim, energetykiem, ekonomistą, politologiem, analitykiem systemowym oraz pracownikiem Polskiej Akademii Nauk i byłym senatorem, jak również ekspertem komisji rządowych i parlamentarnych. To jest pan profesor doktor habilitowany Włodzimierz Bojarski. To jest również dzisiejszy gość naszych rozmów niedokończonych, gość Radia Maryja. Jest godzina 22:35. Odbierzmy pierwszy telefon w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dzwoni teraz i zawsze.
Joanna z Warszawy, serdecznie pozdrawiając, jeśli się nie mylę, ojca Waldemara oraz pana profesora Bojarskiego.
Również cieszymy się, pani Joanno, i słuchamy pytania.
Bardzo panu profesorowi gratuluję i lekko zazdroszczę tak wspaniałej pozycji i tak na czasie, w której pan profesor porusza niesamowicie bogate problemy, które aż trudno objąć i trudno zabrać głos, ponieważ każda rzecz, która tu jest poruszona, jest niezwykle aktualna, a równocześnie osadzona w przeszłości, wychodząca ku przyszłości i nie wiadomo, co na początek wybrać. Może oczywiście ograniczę się tylko do niewielu rzeczy i ten wybór jest dla mnie dosyć trudny. Książka i w ogóle wypowiedzi pana profesora mogą budzić pesymizm, ale też optymizm. Pan profesor porusza bardzo zasadniczą sprawę, rysując tło, na jakim znajduje się w tej chwili Europa i będąca w niej Polska. I to zarysowanie, ono jest obiektywne, obiektywne pesymistycznie, bo najgorszą rzeczą, jaka wydaje się mnie, a zresztą nie tylko mnie, bo pewno wszystkim słuchaczom, radiosłuchaczom, jest to, że Unia Europejska wymyśliła sobie, że oderwie się od tak istotnej rzeczy, jak jest kultura płynąca z chrześcijańskiej wiary. Kultura i w ogóle życie i społeczne, i patriotyczne, narodowe, życie religijne. Przekreślenie tych wszystkich wartości, na których kształtowała się Europa przez wieki, jest niezwykle pesymistycznie, wręcz przygnębiające. Nadzieja jest tylko taka, że skoro jest choć jedno ziarenko, które jest zdrowe, ono może zakiełkować. Ja uważam, że to, co pan profesor tutaj dzisiaj z tą książką, prawda, wystąpił i napisał, dzisiaj, tylko dzisiejszy dzień, profesor Peszkowski, ksiądz Peszkowski, profesor Bartnik pisze w naszym dzienniku i temu wszystkiemu, to wszystko mamy dzięki opatrznościowej sprawie, opatrznościowej, powtarzam to raz jeszcze dla ludzi, którzy powtarzają głupoty na temat Radia Maryja. Gdyby nie było Radia Maryja, nie byłoby tej komunikatywności z narodem, nie byłoby kształcenia narodu, nie byłoby otwierania największych wartości, o których pan profesor tutaj mówił. Nie będę tych wartości powtarzać, one łączą się właśnie z wiarą chrześcijańską i z wartościami humanistycznymi, z wartościami narodowymi. Dlatego, ponieważ czas jest ograniczony i nie mogę zabierać za dużo tego czasu na antenie, chcę złożyć Panu Bogu wielkie podziękowania, że mamy jeszcze te ziarna, którymi są profesorowie, przede wszystkim kapłani redemptoryści, ale nie tylko, że jest to opatrznościowe radio, które jak gwiazda w mroku, jak światło w mroku, nas po prostu buduje duchowo, intelektualnie, moralnie, narodowo, budzi patriotyzm i budzi ogromny optymizm. Wiarę w to, że jeżeli takie wartości, o których pan profesor tu mówi, o których pan profesor Bartnik pisze, o którym dzisiaj ksiądz Peszkowski mówił, tylko to dla przykładu, bo przecież codziennie ten program radia jest tak nabrzmiały, tak napęczniały, że jedna rzecz, na kolanach i nie tylko może na kolanach, bo może trzeba coś robić, jakiś czyn w obronie tego wszystkiego, co nam daje Radio Maryja przez Boga dane. I tutaj trzeba otoczyć wielkim sercem, wielką miłością ojca Rydzyka i wszystkich jego kapłanów, wszystkich tych ludzi świeckich, którzy przychodzą do radia, oddają swoją całą, służą radiu, bo to jest służebna rola. Tych wszystkich ludzi, panu profesorowi również dzisiaj i wszystkim tym ludziom, którzy to robią i no, tym, i którzy również zabierają głos ojcze.
I bo tym, też, którzy słuchają też.
Tak, pani ojcze, Joanno. Bo ci ludzie, którzy, ja w tej chwili naprawdę jestem skromna i uciekam od siebie, bo cóż ja tam mogę powiedzieć, ale przecież ja słucham wypowiedzi różnych ludzi z Polski, zagranicy, to są naprawdę cudowne rzeczy. My mamy uniwersytet. Polsce potrzeba zachować ducha i światu, i Europie. Ducha. Ducha. Bożego ducha i ludzkiego ducha. I wtedy nie musimy się bać, bo liberałowie powiedzieli, niedawno oni, prawda, liberałowie mają takie swoje przykazania masońskie i oni właśnie mówią, że podstawową rzeczą jest przede wszystkim odrzucić naukę Kościoła, uwierzyć mądrości ludzkiej, czyli masońskie, prawda, ideały, które uderzają najmocniej. Ja kilka razy już na antenie mówiłam, że świętej pamięci wspaniały ksiądz, który był moim spowiednikiem z kościoła paulińskiego, ksiądz Krzysztof, powiedział mi: dziecko, komuniści robią bardzo dużo zła przez ateizm, ale ty nawet nie masz pojęcia, kim są masoni. Oni, jeżeli ktokolwiek zniszczy, zrujnuje nasze myślenie, naszą kulturę, naszą dobroć, miłość, to oni to zrobią. To jest diabelska siła, dlatego że oparta na pysze, na rozumie tylko ludzkim, a człowiek jest kruchy. Ja już muszę kończyć.
Pani Joanno, cześć, tak, Boże. Bardzo dziękujemy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam raz jeszcze i państwa, i księdza, i pana profesora, a równocześnie wszystkich patriotycznych, wszystkie ugrupowania. Trzymajmy się razem, a jak trzeba, jak to jest powiedziane, pójdziemy na śmierć po kolei. Z Bogiem.
Szczęść Boże. Myślę i mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Panie profesorze, pan profesor.
Chciałem rzeczywiście zauważyć, że ostatni rozdział mojej książki, bardzo króciutki, zatytułowany jest Co robić? Jest tutaj taka odpowiedź dla wszystkich, bo nie każdy jest uczonym, nie każdy będzie miał czas i warunki pracować nad koncepcją nowej konstytucji, a o tym też jest tutaj mowa, nad zmianą ducha praw, przejścia od litery, która zabija, do ducha w prawie, które ożywia, ale zadania jakieś takie dla wszystkich. Pierwsze, propagowanie, szerzenie wśród najbliższych, w swoim środowisku, czytelnictwa, prasy oraz korzystania z mediów katolickich, walka o katolickie media, ich odbiór to pierwszy front walki o odrodzenie i wyzwolenie narodu. Korzystanie z tego Radia Maryja kochanego, korzystanie z innych środków społecznego przekazu autentycznych, które chyba właśnie ksiądz Bartnik dzisiaj wymienia, jeśli pamiętam. Korzystanie ze środków przekazu na dyskach dobrych katolickich, są i katolickie filmy, to pierwszy front walki dla wszystkich, korzystanie w każdym domu prasa katolicka. Takie hasło ojca dyrektora. Pierwszy obowiązek. Drugi obowiązek, obrona, wspomaganie dobrych polskich szkół. Każda szkoła niestety ma różne trudności i słabości. Walka o polską dobrą szkołę. Mamy swoje dzieci, wnuki, krewnych. Warto wspierać nauczycieli, dyrekcję i uczniów, bo szkoła może bardzo dużo dobrego zrobić, a niekiedy robi bardzo dużo złego. O, szkoła to jest placówka, to jest front walki o duszę młodego pokolenia. Trzecie, ożywienie, stałe ożywienie jedności Kościoła z narodem i narodu z Kościołem, bo i naród jest niszczony i atakowany, i Kościół próbuje się niszczyć i też go na różne strony się atakuje. trzeba razem jednego i drugiego bronić. Dalej pogłębienie w sobie samym i swojej rodzinie tej wiary ewangelicznej i wyciskanie jak gdyby od siebie tego autentycznego chrześcijańskiego zaangażowania. Kupowanie, propagowanie tylko polskich towarów, domaganie się polskiego towaru w sklepie, w którym się zaopatrujemy. Rozwijanie samopomocy sąsiedzkiej, parafialnej. Integracja społeczeństwa, o tym na początku było cały rozdział organizowania się. Organizowania się matek w szkole, organizowanie się producentów mleka, organizowanie się hodowców owoców, organizowanie się w grupach zawodowych, prawda? Różne formy organizowania i życia w tych organizacjach coraz to bardziej na zasadach wzajemnej solidarności. Nie na podstawie tylko suchych regulaminów, ale solidarności, przyjemności, nieprzyjemności, tylko solidarności właśnie i skuteczności oraz uczenia się tego, żebyśmy potrafili wspólnie realizować dobro wspólne, pomimo tego, że dzielimy się poglądami, opcją polityczną, niektórymi innymi zaszłościami, ale możemy przecież wspólnie dużo dobrego zrobić i tego się trzeba też uczyć. Dziękuję Państwu za uwagę, słuchamy, prosimy o dalsze wypowiedzi.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Krakowa.
Słuchamy.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się ojcu Waldemarowi i panu profesorowi. Bardzo dziękuję za ten wykład, bo tak chyba trzeba nazwać. Dużo się dowiadujemy nieraz nowych rzeczy i dziękujemy, że i dziękuję, że pan profesor podaje, jak to robić, bo tak człowiek myśli w swoim ogródku na co dzień, no co by tu można. Z tą prasą katolicką rzeczywiście, no można. Tak na pewno praktykujemy, że staramy się w podarunkach, w jakichś okazyjnych właśnie sprawach dawać, prenumerować Pismo Katolickie, żeby rozszerzać nawet do nieznajomych, czy mniej znajomych, czy sąsiadom, czy anonimowo, czy no żeby, to jest działalność, bym powiedziała, no może nie każdego stać, ale nieraz to są niewielkie pieniądze. I to jest chyba bardzo ważne. No drugie to jest to, te sprawy, które już nie będę powtarzać, które też możemy robić, oczywiście. Chciałam zapytać panie profesorze, no Polska, chciałabym optymistycznie, czy tak jak pan widzi, to my jako naród w najbliższych latach rokujemy nadzieję, że coś zaczniemy robić więcej niż robimy. No nie wiem sama, co o tym myśleć, bo faktycznie same te wybory tak podzieliły Polskę, że no nie ma większości zdania takiego jednakowego na temat kogo, komu należałoby ewentualnie zaufać, bo sobie zawsze ewentualnie zaufać. I jeszcze chciałam zapytać, tylko w kwestii formalnej, czemu redaktor Michalkiewicz dzisiaj nie jest w programie? Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękujemy również. Pani Roto, tak jak wcześniej mówiliśmy, jest okres Wielkiego Postu. Przygotowujemy się powoli już do Triduum Paschalnego. Mówiliśmy też o tym i wiemy wszyscy, że rozpoczynamy Wielki Tydzień. Chcemy troszeczkę wyciszyć się, uspokoić i odejść od tych wszystkich, od całego szumu, który pojawia się w prasie, który pojawia się w mediach, szumu, który specjalnie może i nieraz odwraca uwagę, naszą uwagę od rzeczy istotnych. Spotkanie z panem redaktorem Michalkiewiczem zostało przesunięte na inny termin, o którym państwa jak zawsze poinformujemy. Tyle wytłumaczenia co do dzisiejszych rozmów niedokończonych i już oddajemy głos panu profesorowi Włodzimierzowi Bojarskiemu.
Tak, pani pytała o nadzieję. No, nadzieja zależy od, moim zdaniem, po pierwsze, tej umacniania struktur wewnętrznych społeczeństwa, odrodzenia i temperatury wewnętrznej. To zależy jednak bardzo od młodego pokolenia i tu trzeba powiedzieć, że jest pewna niewiadoma, bo obserwujemy zewnętrzne przejawy zarówno negatywne w szerokich gronach młodzieży, jak i pozytywne. Wyważenie tego jest dosyć trudne i zależy w dalszym ciągu od łaski Bożej, o którą przede wszystkim musimy zabiegać. Byliśmy zaskoczeni, poruszeni pewnym cudownym zjawiskiem związanym z ożywieniem ducha chrześcijańskiego i narodowego przy tej okazji w dniach śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Takie poruszenia ducha, mam nadzieję, że zostawiają ślady, że to są ziarna też, które będą kiełkowały i będą rosły. Na pewno chwast też jest skutecznie każdego dnia siany przez te media. Więc wydaje mi się, że tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast jest nadzieja. I jest nadzieja w naszej modlitwie, w miłosierdziu Bożym jest nadzieja. Może takie również wielkie akty, jak akt ofiarowania narodu polskiego Matce Bożej, jak uznanie Chrystusa Króla królem narodu polskiego i naszego państwa, na pewno mogą nas nieco przybliżyć, czy umocnić trochę w tej nadziei, że jeżeli wytrwamy pod tym krzyżem, pod tym znakiem, to i Polak będzie Polakiem.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Kolejny telefon i kolejny nasz rozmówca. Słuchamy, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto telefonuje?
Ja chciałem tutaj powiedzieć, że w moim najgłębszym przekonaniu sposób na rozwiązanie tych problemów, o których mówił pan profesor, jest zawarty w encyklikach społecznych. I czuję osobiście troszeczkę brak upowszechnienia ich, i wydaje mi się, że mało kto wie na przykład, że encyklika Laborem Exercens jest oficjalnym dokumentem międzynarodowym przyjętym Międzynarodową Organizację Pracy i aplikowanie tego, poznanie niewątpliwie dopomogłoby nam wyjściu z tej trudnej sytuacji.
Możemy poznać pana imię?
Stanisław.
I skąd?
Jestem z Wrocławia.
Szczęść Boże, panie Stanisławie, dziękujemy za telefon i już oddajemy głos panu profesorowi.
Dziękuję za to. Moim osobistym przekonaniem katolicka nauka społeczna w Polsce milczy w wymiarach szerszych, milczy, nie wypowiada się na temat rozpanoszonych struktur grzechu, na temat plask społecznych. Znając literaturę okresu przedwojennego, wśród której znajdujemy nazwiska, prawda, takie jak księdza później prymasa Stefana Wyszyńskiego, widzimy, jak żywa była ta nauka i jej aplikacja do życia, konkretnego życia społecznego w okresie międzywojennym. Teraz wydaje się tak, jak gdyby poza liberalizmem i kapitalizmem chrześcijaństwo nie miało nic do powiedzenia. A przecież właśnie Ojciec Święty w tej encyklice wyraźnie mówi, że nie jest prawdą, jakoby pomiędzy komunizmem i kapitalizmem nie było już innych możliwości dla świata. Ma pan całkowitą rację i za mało w tym zakresie się pracuje. Przede wszystkim w ośrodkach akademickich, ale później brakuje tego przełożenia na konkretne kongresy, kolejne kongresy Akcji Katolickiej czy innych stowarzyszeń, organizacji katolickich, działań, struktur katolickich. Brakuje rzeczywiście nam tego. Dziękuję.
Dziękuję również, panie profesorze. Kolejny telefon. Słuchamy, kto do nas telefonuje, kto chce rozmawiać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof mówi z Toronto. Ja chciałem tak troszeczkę uzupełnić może wypowiedź pani Joanny też. Ta dyskusja, która się toczy wokół Radia Maryja, to przypomina mi bardzo dyskusję sprzed kilku tygodni, która się toczyła we Włoszech w związku z wyborami. Tam jest walka między tą ekipą Berlusconiego i pana Prodiego. I Ojciec Święty, pamiętam, że, i to było chyba jakieś 6 tygodni temu, bardzo wyraźnie, wszystkie pisma, między innymi La Repubblica, o tym pisały. Ojciec
Święty... Tylko panie Krzysztofie, my nie dyskutujemy o dyskusji wokół Radia Maryja, tylko mówimy dzisiaj o przyszłości Polski oraz o problemach i wyzwaniach XXI wieku. Pan profesor tutaj na podstawie swojej publikacji, ostatniej, najnowszej książki, którą można nabyć w wydawnictwie Ad Astra, nam te problemy przybliża.
Ja tak tylko skończę. W każdym razie papież powiedział publicznie, że rolą Kościoła, rolą katolika jest zaangażowanie się w życie polityczne, że jest to jego obowiązek. Natomiast co do zarzutów antysemityzmu, to jest taki zarzut...
No, ale jak to się ma do naszego dzisiejszego tematu?
No, tak chciałem, tylko no może niefortunnie jakoś.
No właśnie, jeżeli, to pierwsza sprawa to słuchać.
Jeżeli chodzi o rolę Polski w świecie i zmianę tej całej sytuacji, to polecałbym też panu profesorowi Bojarskiemu zajrzenie do strony Al Jazeera. Tam taka młoda pani profesor w tej huście takiej islamskiej ma ładny artykuł, który mówi, że rodzi się na świecie takie wspólne światowe społeczeństwo cywilnej odpowiedzialności i ono jest jakby antyglobalistyczne, że rodzą się światowe dwa fronty, głównie tych, którzy mają i chcą rządzić światem i cała reszta, która przeciwko temu globalizmowi się
buntuje i chce z czymś konstruktywnym wyjść, tak.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Co pan profesor jeszcze by chciał w uzupełnieniu?
Nie słuchajmy dalej.
655-23-55 i 655-23-56 to są numery telefonów do naszego trójskiego studia. Dla słuchaczy z Polski, dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Numer kierunkowy w Polsce to 056. Panie profesorze, przypomnijmy również jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można nabyć pańską książkę.
Tak, więc jeśli można, to prosiłbym o zapisanie przez zainteresowane osoby. Wydawnictwo Ad Astra. Ad Astra. Po polsku ku gwiazdom. Adres: Aleja 3 Maja 5, mieszkanie 2 czy lokal 2, kod 00401, Warszawa. Powtarzam, Ad Astra, Aleja 3 Maja 5, mieszkania 2, 00401, Warszawa. Oraz telefon lub faks numer 022, to kierunkowy do Warszawy i dalej. 621-51-67. Mam też nadzieję, że może książka znajdzie zainteresowanie i będzie także sprzedawana w ramach tutaj działalności Fundacji Lux Veritatis i ku Radia Maryja.
Fundacja Nasza Przyszłość.
Nasza Przyszłość.
Zajmuje się dystrybucją książek. Bardzo panie profesorze dziękuję i kolejny telefon już odbieramy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo słuchamy?
Mówi Ryszard z Olsztyna. Ja chciałbym, pozdrawiam bardzo ojca, księdza i pana profesora. Ja mówię w kwestii bardzo istotnej, wydaje mi się, ponieważ lat temu dużo wyjechałem z Polski i to właśnie serce mnie przyciągnęło do tego kraju, żeby coś robić. No i staram się robić tak prawie od 6 lat. No moja praca jest taka specyficzna, bo po prostu jeżdżę po całym kraju, no taki sobie wybrałem biznes jak gdyby. No jestem gorącym sercem z Radiem Maryja. Uważam, że to jest po prostu najwspanialszy dar od Boga, jaki mogli Polacy dostać.